Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa już po południu. Witają Państwa Małgorzata Gwiazda-Elmerych, która dzisiejszy program przygotowywała, Patryk Srokowski, który dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kupliński przy mikrofonie. Czas reakcji, czyli niezadowolony głos w Twoim domu. Rozpoczynamy prawie do godziny 13 nasz program, przypomnę, a mówię o tym dlatego, że czas reakcji nie jest z gumy absolutnie i nie mam pojęcia, jak uda nam się zmieścić dzisiejsze wszystkie tematy przed programem. Mieliśmy prawdziwy tor przeszkód, żeby to wszystko przygotować. Dwa słowa o planach na dzisiaj. No chyba głównym tematem będzie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie przy ulicy Chorzej. W tej szkole w tej chwili trwają prace remontowe. Dosyć poważne, ponieważ jest docieplana elewacja, także wymieniane są okna, prowadzone prace instalacyjne i tak dalej. No i równocześnie odbywają się zajęcia dla dzieci. Kilku rodziców z tamtej szkoły, rodziców dzieci, które tam uczęszczają, napisało do nas z obawami, czy aby te prowadzone prace są bezpieczne dla dzieci. W tej sprawie rozmawialiśmy w poniedziałek z dyrektorem szczecińskiego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z panem Andrzejem Lochem i dzisiaj będzie kontynuacja tego tematu. Także dlatego, że dostaliśmy maila z Międzyzdrojów. Tam z kolei w szkole podstawowej numer 1 są również prowadzone prace remontowe i również bardzo podobne pytanie, czy to jest bezpieczne, bo równocześnie prowadzone są zajęcia. No nie w pełnej skali, trochę ograniczone, ale jednak. To nasz główny temat. Będziemy rozmawiali także o ulicy Derdowskiego, która bywa zalewana przy bardzo obfitych opadach deszczu. Do tego stopnia, że staje się nieprzejezdna. Już od dłuższego czasu są plany, aby tę wodę gromadzącą się na Derdowskiego odprowadzić specjalnym kanałem, rurą, przewodem do Jeziorka Słonecznego. No ale żeby to zrobić, potrzebne są ustalenia między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Szczecińskim a Wodami Polskimi i te ustalenia trwają, rozmowy trwają, kompetentne osoby zasiadają do tych rozmów regularnie i je prowadzą i dzisiaj dowiemy się, jaki jest efekt. Może już jest jakiś efekt tych rozmów i dowiemy się, kiedy Derdowskiego zyska takie odwodnienie, które skontaktuje Derdowskiego z Jeziorkiem Słonecznym. Będzie także krótka rozmowa na temat dziury, na temat zapadliska na Powstańców Wielkopolskich. W trakcie przebudowy, remontu powstało zapadlisko. Nikt na razie, a może już wie, skąd ono się wzięło i co zrobić, żeby je zabezpieczyć. Dzisiaj trochę informacji na ten temat. No i na koniec o kontrolach prowadzonych przez Straż Miejską. Czego dotyczą te kontrole? Kto musi przygotować się do tej kontroli? O tym w naszym programie. Zapraszam Państwa do udziału w czasie reakcji. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Zdjęcia, filmy, muzyka, wszystko co tylko mail przyjmie i przekaże, to przyjmujemy i czekamy. Zaczniemy od czujnych telefonów. Na początek nasz słuchacz poinformował nas, że jakaś ważna osobistość przyjechała do Szczecina.
Dzień dobry, Krystian ze Szczecina. Ja miałem taką dziwną przed chwilą sytuację. Podjeżdżam na postój taksi koło Filharmonii, stoi tam Audi ciemne, zajmuje miejsce postój taksi i podchodzi do mnie pan, to chyba ochroniarz, żebym odjechał stamtąd, bo tu stoi ważna osobistość, że mam odjechać z postoju taksu, bo ważna osobistość stoi przy postoju.
Kto to może być? Może to Krzysztof Jarzyna ze Szczecina się zmaterializował. Jak mają Państwo jakieś obserwacje na ten temat, informacje, to oczywiście prosimy o przekazanie. 510-37-36. Przedwczoraj autobus czerwony przez ulicę naszego miasta mknął.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin. Jechałem autobusem 241 na Przecław, wsiadłem na Swoleżerów w przystanku i jechałem na Redę. Siedziałem na pierwszym siedzeniu, w związku z tym widziałem kierowcę. Proszę sobie wyobrazić, że kierowca oglądał sobie w telefonie jakieś tam filmy czy coś takiego. Całą drogę obserwowałem i całą drogę oglądał. Na przystanku Reda był o godzinie 15.37, bo wysiadłem z autobusu i spojrzałem na zegarek. Kierowca był jakiś obcokrajowiec, bo ja mu zwróciłem uwagę, ale to tylko coś odburknął i nie wiem, co dalej było. W każdym bądź razie chyba nie wiem, co oni chcą zrobić pasażerom, krzywdę jakąś tak dalej, bo dojrze oglądał, to jeszcze w szczycie.
Dziękujemy bardzo za sygnał. Przekazujemy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Te linie chyba, ale nie jestem pewny, obsługuje PKS. Nie jestem pewny, powtarzam. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jest organizatorem całej komunikacji, a więc powinien zainterweniować. Tutaj jest podany numer, godzina, dzień. Można coś z tym zrobić. A propos ZDTM, uwagi od naszego słuchacza.
Witam, stały słuchacz Marek ze Szczecina. Ja mam pytanie do Zarządu Dróg i ewentualnie się do Inwestycji Miejskich. Ostatnio dano do użytku na ulicy Bogomińskiej ciąg pieszo-rowerowy. Wszystko pięknie wygląda, ponoć już to jest oddane do użytku. Natomiast w ciągu ulicy Bogomińskiej nadal znaki są pozasłaniane. Stoją stare znaki z ograniczonymi prędkości do 40, informujące, że trwają roboty drogowe. Według mnie powinno to już być dawno zlikwidowane. I jeszcze jedna perełka do tego. Dlaczego inwestycja nie objęła oświetlenia tej ścieżki pieszo-rowerowej? Tam po smroku jest naprawdę ciemno. I jeszcze druga sprawa. Teatr Rockiego. Jak wiadomo, po stacji Wielkopolskiej już jest przejazd na kierunku Pomorza. Natomiast na pasu Szerockiego, na drogowskazie istnieje coś takiego, że kierunek pomorzany jest przekreślony. Uważam, że też powinno się już tego przypilnować. Jeżeli się puszcza samochody, to zdejmijmy te stare oznaczenia, żeby nie mylić. Dziękuję.
Dziękuję. Taka kumulacja pytań i do Inwestycji Miejskich, i do Zarządu Dróg, i oczywiście te pytania przekażemy i w sprawie Bogumińskiej i Placu Szyrockiego. Teraz strefa płatnego parkowania. Dużo było o strefie w ciągu wielu, wielu lat w czasie reakcji. Tutaj nasz słuchacz ma konkretne pytania dotyczące możliwości płatności w parkomatach, a jednocześnie w ogóle dotyczące strefy płatnego parkowania. Czy osoby z odpowiednimi uprawnieniami, osoby niepełnosprawne mogłyby, no taka inicjatywa, taki pomysł do rozważenia, mogłyby parkować po prostu w całej strefie płatnego parkowania, oczywiście jeżeli miejsce wolne jest.
Dzień dobry, dzwonię z Wojny. Dotyczy to opłat strefy parkowania. Mam taką uwagę i prośbę jednocześnie, że wszędzie są automaty opłacane kartą i starsi ludzie nie mają kart, nie mają żadnego terminalu i nie potrafią nawet ten automat obsłużyć. To jest jedna sprawa. Po drugie, jestem inwalidą, mam wszelkie uprawnienia, tak zwaną uprzywilejowaną osobą i proszę mi znaleźć miejsce, gdzie może się parkować inwalida. Jest bardzo mało, szczególnie w rejonie przychodni lekarskich i tak dalej. Ja do Szczecina przyjeżdżam tylko i wyłącznie do lekarza. W wyjątkowych wypadkach to jest raz lub dwa w miesiącu. I miałbym taką propozycję, czy na przykład samochody, gdzie włożona jest karta inwalidy, nie zrobić w ten sposób, żeby się parkował, gdzie jest wolne miejsce dla samochodów przyjeżdżających z terenu. Proszę to rozważyć.
Dziękujemy bardzo. Jeżeli chodzi o płatności w parkomatach, to jestem szczęśliwym nieużytkownikiem parkomatów w strefie płatnego parkowania i generalnie strefę staram się omijać. Zdaje mi się, że można tam gotówką płacić, nie jestem pewny, sprawdzimy to oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o parkowanie w strefie płatnego parkowania osób, samochodów bardziej uprawnionych, osób uprawnionych, to tak, one mogą parkować w całej strefie płatnego parkowania. No i oczywiście regulamin tutaj przewiduje specjalne zniżki, czy też parkowanie nawet bezpłatne. 510 37 36, pani Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry pani Hanno, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie, pani Hanno. Wiele miesięcy temu rozmawialiśmy na ten temat, że już zbliża się rozwiązanie problemu zalewania ulicy Dardowskiego, tam gdzie ta ulica Dardowskiego przechodzi przez taką Nieckę i w czasie obfitych opadów deszczu ta Niecka jest zalewana, ulica jest nieprzejezdna, a ten, kto próbuje, to no, może liczyć się z tym, że już zostanie razem z samochodem w tej gigantycznej kałuży. Wiele miesięcy temu pojawił się pomysł, żeby te wody opadowe odprowadzać do Jeziorka Słonecznego specjalnym urządzeniem rurowym. I no, trwają rozmowy, bo Jeziorko Słoneczne to są Wody Polskie, natomiast Dardowskiego i generalnie odprowadzanie wód opadowych to właśnie ZWiK. Pani Hanno, jak te rozmowy wyglądają? Czy już widać finał?
Chciałabym powiedzieć, że widać finał albo światełko w tunelu czy w długim rurociągu. Niestety ciągle go nie ma. Rzeczywiście temat jest bardzo skomplikowany i chociażby to, że my samego podejścia do przygotowania dokumentacji czy zgód mieliśmy 3. Ciągle jesteśmy na etapie rozmów z Wodami Polskimi. My pod koniec ubiegłego roku złożyliśmy odwołanie od takich punktów, w których nałożone na nas zostały naszym zdaniem miasta nadmierne obowiązki, których realizacja wymaga od nas poniesienia dużych kosztów. Chodzi tutaj między innymi o oczyszczenie Jeziorka Słoneczne. Natomiast jesteśmy ciągle w kontakcie, dyskutujemy. Nie ma tutaj po żadnej ze stron żadnej złej woli, ale na pewno każda ze stron szuka najlepszego rozwiązania i patrzy na interesy własne. W związku z tym teraz jeszcze nie ma decyzji, ale my jako miasto nie siedzimy w miejscu, tylko szukamy innych rozwiązań i innych możliwości, które można byłoby wprowadzić albo zamiennie, albo na pewno dodatkowo. I tutaj mówimy raczej o tej błękitno-zielonej infrastrukturze, czyli o tematach związanych z ogrodami deszczowymi, czy z retencją na tym...
Czyli co, pomysł odprowadzenia wód opadowych z Dardowskiego do Jeziorka Słonecznego już jest nieaktualny? Teraz...
Nie, on nie jest nieaktualny, natomiast sam pan widzi, że rozmawialiśmy...
Tylko zaczyna być wątpliwy, tak, po tylu miesiącach sam bym zwątpił.
No więc nie możemy siedzieć z założonymi rękoma i zastanawiać się, jak długo to jeszcze może trwać. Mamy nadzieję oczywiście ciągle, że uda się to rozwiązanie wprowadzić, natomiast jednocześnie te, które mamy gdzieś z tyłu głowy, które chcielibyśmy spróbować wprowadzić w życie, one nie wykluczają, jedno nie wyklucza drugiego. Niemniej staramy się działać dalej.
Szukacie rozwiązania alternatywnego. Powiedziała pani o ogrodach, tak? A konkretnie? Gdzie by ta woda miała trafić?
Ta woda miałaby zostać przede wszystkim, a nie trafić, bo my musimy myśleć o tym, i pamiętajmy, że problem ulicy Dardowskiego to jest to, że ta woda z ulicy Taczaka 26 kwietnia, Witkiewicza, Świerczewskiej czy Santockiej, ona cała zbiera się do jednej rury i ona cała płynie właśnie pod ulicą Dardowskiego. Więc wtedy, kiedy pada ten deszcz i myślimy sobie, kurczę, no znowu ten ZWiK dał ciała, bo nie udrożnił tych kratek i w ogóle tego systemu całego, no to ja za każdym razem wtedy dementuję, bo ta kanalizacja deszczowa jest drożna, tylko ona jest niewydolna. Za dużo tej wody w zbyt krótkim czasie do zbyt małej rury. W związku z tym jednym z rozwiązań jest oczywiście zwiększenie tej rury i przekierowanie tej wody bliżej, czyli nie aż do zarondo Gierosa, tylko do Jeziorka Słonecznego, ale to, o czym miasto myśli i co próbujemy i będziemy wprowadzać, to jest zatrzymanie deszczu w miejscu opadu. Żeby to nie było tak, że my zgarniamy cały ten deszcz
na Dardowskiego, a potem rurą daleko, gdzieś tam, tak?
Tylko starajmy się zatrzymać ją w miejscu opadu. Czyli na przykład...
No to bardzo ciekawa koncepcja. A jak na przykład 26 kwietnia, tak?
W okolicy jest dużo terenów zielonych. W związku z tym one mogłyby nam służyć jako ogród deszczowy, czyli miejsce, w którym wprowadzimy takie rozwiązania, w którym ten deszcz po prostu zostanie w tym miejscu, nie będzie spływał właśnie do tej rury, tylko da szansę zostać w tym miejscu i pomału wsiąkać w tę ziemię. I on docelowo najprawdopodobniej też gdzieś tam trafi, albo zostanie, albo dopłynie. Niemniej pozwoli to na wydłużenie całego procesu w czasie. Bo to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobraźmy sobie wiatro wody, które wlewamy do zlewu. Mamy wspaniale udrobniony system nasz i w zlewie nic tam nie zalega. Natomiast no musimy poczekać, aż ta woda po prostu...
No to, bo ta średnica rurki tego wiadra tam nie wytrzyma,
dokładnie,
prawda?
Więc, ale gdybyśmy jasne nalewali tę wodę pomału, no to...
No wtedy wszystko się zgadza.
Stąd też, tak jak powiedziałam, podwójne działanie. Z jednej strony szukamy...
Cały czas jeziorko słoneczne, ale jednocześnie trwają...
A jednocześnie mamy gdzieś
projekty, tak,
na to, żeby...
No na 26 kwietnia w pasie między jezdniami tam zieleń bardzo by była wdzięczna za wodę.
Myślę, że tak. Więc stąd też takie nasze pomysły. Na razie jeszcze nie mogę mówić o szczegółach. Trudno mi jest powiedzieć dokładnie, co będziemy robić. Niemniej na pewno...
Ale są pomysły, tak jest.
I ona będzie najprawdopodobniej wprowadzona niezależnie od decyzji ostatecznych i od naszego odwołania się do Wód Polskich, ale oczywiście czekamy i z nadzieją na jakąś dobrą współpracę właśnie z Wodami Polskimi.
Pani Hanna Pieczyńska z WIK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Dziękuję bardzo pani Hanno, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
I pan Marek Synowiecki, Wody Polskie, druga strona tej dyskusji. Dzień dobry panie Marku, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Potwierdza pan pewnie, tak? Na razie bez rezultatów rozmowy, czyli Jeziorko Słoneczne na razie nie będzie przyjmowało wody, nadmiaru wody z ulicy Derdowskiego.
Ale mediować z miastem i dalej rozmawiać ze sobą będziemy. Ja chcę tylko przypomnieć, że 24 sierpnia na zaproszenie wiceprezydenta Szczecina, pana Łukasza Kadłubowskiego, doszło do spotkania z udziałem Wód Polskich, Zakładu Usług Komunalnych, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego i także Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Oczywiście temat numer jeden. Wszystkie sprawy, problemy i bolączki związane z zalewaniem ulicy Derdowskiego. I tu chcę powiedzieć, że na tym spotkaniu w jasny sposób Wody Polskie wskazały, że warunkiem odprowadzania wód opadowych z Derdowskiego jest zapewnienie zdolności retencyjnych w zbiorniku nazywanym Jeziorkiem Słonecznym. I to jest nasz argument niestety nie podważalny. Obecnie chcę powiedzieć, że rozpatrzona została skarga Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na jeden z zapisów pozwoleń wodnoprawnych wydanych dla kolektora Przyderdowskiego. Przypomnę, chodziło o obowiązek konserwacji zbiornika nazywanego Jeziorkiem Słonecznym. Miałaby być ona dokonywana co 5 lat, czyli chodzi o usuwanie roślinności, odmulenie dna zbiornika w taki sposób, aby zwiększyć jego zdolność do przyjmowania wód opadowych.
I to miałby robić ZWIK.
Tak, i właśnie w tym pozwoleniu wodnoprawnym taki obowiązek został nałożony w pozwoleniu na inwestora, na co się nie zgodził ZWIK. I w tym zakresie decyzja ta została unieważniona w całości i cofnięta do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Zlewni w Szczecinie. Uprzedzając pańskie pytanie, czy mamy czekać kolejne pół roku, czy kolejne wiele miesięcy, ta sytuacja...
Panie Marku, pół roku to nic.
Ta sytuacja paradoksalnie, panie redaktorze, daje przestrzeń do realizacji uzgodnień, które poczyniono
i do dyskusji
spotkania u pana prezydenta, a w związku z tym, że zaangażowanych jest w ten proces wielu partnerów, o decyzjach i szczegółach, jakie zapadną w tej sprawie, na razie nie będziemy informować. Będzie czas, to będziemy wyczerpująco informować na bieżąco. Nam zależy na tym, i mówimy to każdej ze stron i podkreślamy na każdym kroku, że dla kolektora Przyderdowskiego bezwzględnie muszą być zapewnione warunki odbioru wód opadowych przez zbiornik zwany Jeziorkiem Słonecznym. W taki sposób, by na przykład nie doszło do zalania ronda Gierosa. Przesuniemy powódź i błyskawiczną z jednej strony na drugą stronę miasta czy dzielnicy. W obecnym stanie zbiornik ten nie jest właśnie w stanie przyjąć wód opadowych z powierzchni zlewni około 180 hektarów, jakie mają być odprowadzone przez projektowany kolektor. Podkreślam jeszcze raz, będziemy szukać rozwiązań i mediować z miastem w tej sprawie w taki sposób, aby wreszcie uniknąć ponownej różnicy zdań przy procedurze wydawania kolejnego pozwolenia wodnoprawnego dla tej inwestycji.
Pani Hanno, to proponuję jednak skupić się na 26 kwietnia i tym pasie zieleni. Może tam jeszcze inne miejsca się znajdą, gdzie tę wodę można by było odprowadzić. Pan Roman do nas zatelefonował. Dzień dobry.
Pamiętam za czasów, że tak powiem, komunistycznych, jak wyglądała praca przy trawnikach. Wszędzie robiło się rowek przy krawężniku po to właśnie, żeby woda nie wylewała się na chodnik. Natomiast obserwując to, co zrobiono na placu Orła Białego, to wręcz ze skarpy ścieka zalewa wodę, przenosi piasek, przenosi liście na jezdnię przy Mariackiej.
Dobrze, panie Romanie,
tak? Wystarczyłoby dać murek oporowy, który by pozwolił na zatrzymanie wody i jednocześnie nie zalewanie.
Panie Romanie, bardzo dziękujemy za telefon, pozdrawiamy. 510-37-36 numer telefonu do nas. Panie Marku, dyskusje trwają, ale jak słychać było, ZWiK już szuka alternatywnych rozwiązań, zobaczymy. Zieleni w mieście dużo, potrzebuje wody ta zieleń, może akurat gdzieś ta woda odpłynie, nie na Derdowskiego, nie do tej Niecki, ale wcześniej, znacznie wcześniej, i wszyscy będą zadowoleni.
Miejmy taką nadzieję, natomiast dalej podkreślam, że będziemy szukać rozwiązań i dalej mediować z miastem, aby mimo wszystko...
To jeszcze jest taki wątek dodatkowy, że Jeziorko Słoneczne, o czym także informują nasi słuchacze, po prostu wysycha, znika powoli.
Tak, ale kwestia wysychania jest zależna od sezonowych wahań wód i stanu suszy hydrologicznej, natomiast jego stan, zwłaszcza profil dna i poziom zamulenia spowoduje, że każda większa nawałnica doprowadzi do sytuacji odwrotnej, a nie chcielibyśmy takiego zjawiska.
Pan Marek Synowiecki, Wody Polskie, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. I do usłyszenia. Z nami pan Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Długo trwa ustalenie, skąd wzięło się zapadlisko na Powstańców Wielkopolskich. Spora dziura. Nie można nic zrobić, dopóki nie ustali się właśnie, jaka jest przyczyna jej powstania. No i od tego zależy, jak ta dziura będzie zlikwidowana. Prawda, panie Krzysztofie?
Prawda, choć pojęcie długo jest oczywiście pojęciem względnym. Ja nie jestem ekspertem w dziedzinie dokonywania takich właśnie ekspertów. Natomiast przede wszystkim ma być później bezpieczny. Myślę, że to jest absolutnie podstawowa rzecz.
I ZUT intensywnie pracuje nad tym, by ustalić przyczynę powstania zapadliska. I okazuje się, że te prace się wydłużą.
Tak, zwiększy się przede wszystkim ich zakres. Dotychczas ta podstawowa umowa zakładała, że należy przebadać wyłącznie jedną jezdnię. Mówimy oczywiście o Alei Powstańców Wielkopolskich, natomiast ten bieżący monitoring stanu nawierzchni Powstańców Wielkopolskich i wyłożona deformacja doprowadziły do przemyśleń, do konkluzji, że należy poszerzyć ten zakres i uzgodniono, że także drugą nitkę, drugą jezdnię należy taką ekspertyzą objąć.
Panie Krzysztofie, czy wiadomo, kiedy zakończą się te ekspertyzy, kiedy mogą zostać podjęte jakieś decyzje?
Zgodnie z nowymi postanowieniami, ta rozszerzona ekspertyza wydłuża czas realizacji o 8 tygodni, czyli około, powiedzmy, 60 dni. Można powiedzieć, że ten czas zaczyna się liczyć od teraz, więc za około 2 miesiące powinniśmy mieć pierwszą część tej ekspertyzy. Druga część ekspertyzy, tutaj założenia się nie zmieniają, ona ma być dostępna 20 dni po pierwszej części. No ja mogę tylko jeszcze przypomnieć, że ta pierwsza część ekspertyzy dotyczy opinii technicznej, natomiast druga część ma być już projektem wykonawczym.
Pan Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję, panie Krzysztofie, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Również dziękuję, dobrego popołudnia.
Jeszcze wrócimy do tematu wody, bo obiecywałem państwu już w poniedziałek, że dowiemy się coś na temat grafiku dostępności basenu 30-metrowego. To jest zupełnie nowy basen w dawnym Wojewódzkim Domu Sportu był basen 25-metrowy. Funkcjonował przez wiele, wiele, wiele lat. Basen o tyle ciekawy i charakterystyczny, że to był jedyny chyba w Szczecinie basen z przegłębieniem. Jak dobrze pamiętam, maksymalna głębokość w jednym miejscu to były 3 metry i 60 centymetrów. Oczywiście później wielka przebudowa i remont. Powstał basen 30-metrowy. On już jest otwarty i jest także oddzielnie przegłębienie większe, ponieważ 4 metry i 80 centymetrów, jak dobrze sobie przypominam. No i grafik tego basenu 30-metrowego wygląda w ten sposób, że właściwie gdybym chciał dzisiaj pójść na basen 30-metrowy, to już nie pójdę. No musiałbym bardzo się spieszyć po programie, ale już od godziny 16 praktycznie basen jest niedostępny. Dopiero późnym wieczorem, po godzinie 20. Podobnie wygląda sobota i zresztą podobnie wyglądały wszystkie dni tego tygodnia. Popołudniami nie. Basen 30-metrowy dla normalnych, dla niezorganizowanych użytkowników, takich indywidualnych, jest niedostępny. Chciałem zapytać miasto, chciałem zapytać, dlaczego tak jest i czy to jest dobry plan. Czy szczecinianie korzystają z tego basenu, czy też widać, że chcieliby korzystać, ale nie mogą. Otrzymałem odpowiedź od pana Dariusza Sadowskiego. Najpierw odpowiedź dotyczącą przegłębienia, bo to przegłębienie, to ponad 4 metry, jest w ogóle niedostępne w grafiku. Nie ma. Przegłębienie będzie udostępnione od 19 września, bo jako zupełnie nowy element na terenie SDS musiało zostać oficjalnie zatwierdzone w cenniku. Ten jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa i zgodnie z procedurami po 14 dniach wejdzie w życie. A skoro chodzi o 30-metrowy basen, to pierwsze wnioski po otwarciu basenu wskazują na dobre proporcje miejsc dla mieszkańców. Dość swobodnie można korzystać. Zwykle nawet jest mniej ludzi niż mogłoby być. Z pozdrowieniami pan Dariusz Sadowski z Biura Prasowego Urzędu Miasta. A zatem na przegłębienie musimy jeszcze trochę poczekać. 510-37-36 numer do studia, 32 na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Nie da się nie zauważyć intensywnych prac przy budowie zachodniej obwodnicy Szczecina. Prace ziemne w tej chwili są prowadzone, widać je bardzo wyraźnie. Na przykład jadąc drogą krajową numer 10 w kierunku Lubieszyna, ale nie tylko, również A6 tutaj niedaleko Kołbaskowa. Droga będzie przebiegała w pobliżu Bendargowa. Ominie tę maleńką miejscowość w gminie Kołbaskowo od zachodu, nie tylko Bendargowo zresztą, Warzymice również. Z nami jest pan Mateusz Iżakowski, rzecznik gminy Kołbaskowo. Dzień dobry panie Mateuszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No i właśnie w związku z tym, że tamtędy będzie przebiegała zachodnia obwodnica Szczecina, będzie tam także węzeł Bendargowo. Gmina Kołbaskowo postanowiła uwzględnić to w planie ogólnym i wprowadzić tam strefę gospodarczą. Panie Mateuszu, czy te projekty są aktualne?
Jakby to powiedzieć, projekty i cały czas są opracowywane. W tej chwili no, cały czas skupiamy się, urzędnicy w urzędzie skupiają się na uwagach, które wpłynęły do całego projektu, a tutaj dodam, że to ponad 3000 uwag złożonych przez mieszkańców. To jest naprawdę bardzo dużo, wydaje mi się, że nawet więcej niż w Szczecinie. W związku z tym no, prace nad planem ogólnym, muszę powiedzieć, cały czas tutaj trwają.
Panie Mateuszu, i trzeba zaznaczyć, że gmina Kołbaskowo jest jedną z tych gmin, które na czas nie uchwaliły planu ogólnego.
Tak, no termin na uchwalenie planu ogólnego rzeczywiście minął 31 sierpnia w przypadku naszej gminy. No mamy jednak do czynienia z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, tak to mogę określić, no bo tak jak już wcześniej wspomniałem, w ramach konsultacji społecznych wpłynęło ponad 3000 uwag do projektu. Wszystkie te uwagi są obecnie analizowane. Chcemy przeprowadzić ten proces no, bardzo rzetelnie, dlatego na dziś nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnej daty zakończenia pracy. Ja tutaj tylko mogę dodać, że już teraz wiadomo, że projekt planu ogólnego na pewno nie trafi pod obrady podczas najbliższej sesji Rady Gminy Kołbaskowo, która jest zaplanowana dokładnie za 2 tygodnie, na 25 września.
Tak nawiasem mówiąc, jakie są skutki nieuchwalenia planu ogólnego?
Jeżeli chodzi o skutki planu, nieuchwalenia planu ogólnego, przede wszystkim tutaj chcę uspokoić, że brak uchwalonego planu tak naprawdę nie oznacza zatrzymania wszystkiego w gminie. W tej chwili obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nadal obowiązują, zachowują ważność, także wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy, a sprawy dotyczące wniosków o tak zwane WZK złożonych przed 31 sierpnia mogą być nadal prowadzone, natomiast do czasu uchwalenia planu ogólnego pojawiają się ustawowe ograniczenia dotyczące nowych procedur planistycznych i nowych decyzji o warunkach zabudowy.
Panie Mateuszu, powiedział pan, że w sprawie strefy gospodarczej w pobliżu Bendargowa wpłynęło kilka tysięcy uwag, no ale nie tylko od mieszkańców, bo również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Rolnictwa, ekolodzy, także nie te instytucje nie wypowiadały się pozytywnie na temat tej strefy.
Dlatego także i te uwagi z tych instytucji są obecnie analizowane, tak aby przedstawić i mieszkańcom, i tym instytucjom ostateczny projekt planu ogólnego. Kiedy to nastąpi, ciężko mi jeszcze powiedzieć. Tego jest naprawdę bardzo dużo, a urzędnicy tak naprawdę od rana do późnego popołudnia siedzą nad tym wszystkim i próbują to kolokwialnie, powiem, ogarnąć. Przypomnę tylko, że to wszystko musi być naprawdę bardzo mocno, rzetelnie zrobione, sprawdzone, tak aby mieszkańcy dostali gotową propozycję.
Panie Mateuszu, a może po prostu ugiąć się pod nadporem tych wszystkich uwag, bo jak domyślam się, nie tylko od mieszkańców, ale również od tych instytucji te uwagi są krytyczne, i zmienić ten projektowany zapis w planie ogólnym.
Tak jak już powiedziałem, trwa analiza tych wszystkich uwag. Więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć dopiero po zakończeniu tego procesu analizowania i wtedy dopiero gmina przedstawi projekt planu ogólnego, ten ostateczny, który będziemy mogli zaproponować.
Pan Mateusz Iżakowski, rzecznik gminy Kołbaskowo. Dziękuję panie Mateuszu, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
Pan Dawid Halicki, sołtys Bendargowa. Dzień dobry panie Dawidzie, witam. Ponownie w czasie reakcji, witam. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To proszę przypomnieć te uwagi, panie Dawidzie.
A mianowicie chodzi o to, że zaprojektowane strefy gospodarcze i usługowe przy Bendargowie to są sprzeczne z opinią ministra rolnictwa, który wyraźnie wskazał, że grunty klasy drugiej i trzeciej, które właśnie akurat się tutaj mieszczą przy Bendargowie, powinny być niezabudowane. I on na etapie planowania później miejscowego będzie negatywnie opiniował, aby te tereny przeznaczyć pod przemysł. Dodatkowo jeszcze opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska też negatywnie to wskazała, dlatego że tutaj jest planowane w związku z budowanym zachodnim obejściem Szczecina przejście dla zwierząt, które ma kosztować w granicach 13,5 miliona złotych. Tak jest szacowane jego wybudowanie. I te przejście ma służyć do tego, aby na otwartej przestrzeni, akurat produkcji rolnej, tutaj zwierzęta mogły bezpiecznie przekraczać drogę ekspresową. I tak samo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad też zwróciła się z opinią, że to nie może coś takiego być, że publiczne pieniądze w tak dużej skali są wydawane, a gmina tutaj w okolicy tego przejścia dla zwierząt planuje strefy gospodarcze. Tak więc tak to wygląda na obecną chwilę. My nie wiemy nic więcej poza tym, co teraz usłyszałem od pana Mateusza, nie?
No cały czas trwają prace. Najbliższa sesja nie. Za 2 tygodnie, więc to się będzie wydłużało. Panie Dawidzie, kilka tysięcy podpisów to chyba nie tylko mieszkańcy Bendargowa. Wniosków, powiedzieć, krytycznych.
Tak, tutaj i mieszkańcy też sąsiednich gmin, takich jak gmina Dobra czy gmina Szczecin, też negatywnie opiniowały też te strefy tutaj, co przy Bendargowie mają być. Że tak dobre grunty mają być przeznaczone pod strefy, przeznaczone No, w projekcie planu ogólnego jest to ładnie napisane, bo to są strefy gospodarcze, a wiemy o tym, że to jest przeznaczone pod przemysł. No i miejmy nadzieję, że po prostu gmina uwzględni te wszystkie uwagi, których, przypomnę, wpłynęło 1500, jeżeli chodzi o same Będargowo, to co wiemy w formie papierowej, a ile jeszcze uwag odnośnie tych stref przy Będargowie wpłynęło w formie elektronicznej, no to nie mamy jak tego sprawdzić i policzyć. Mhm. Bardzo cieszymy się, że gmina nad tym pracuje i liczymy na to, że się pochyli nad tymi wszystkimi uwagami i uwzględni je, tym bardziej, że no jest szereg przesłanek do tego, żeby to tych stref gospodarczych tutaj przy Będargowie nie było. Tym bardziej, że wcześniej został uchwalony bodajże w 2008 roku plan miejscowy, który te tereny tutaj przy Będargowie przeznacza pod produkcję rolniczą z zakazem zabudowy. I być może tym się kierowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, umieszczając to przejście dla zwierząt akurat w tym miejscu.
Tak, panie Dawidzie, gmina pracuje, ale gmina również chce rozmawiać, bo jutro naszym gościem, no mamy obiecaną tę rozmowę, będzie pani wójt gminy Kołbaskowo, pani Małgorzata Szwarc, więc posłuchamy uważnie, co pani wójt powie na ten temat. Pan Dawid Halicki, sołtys Będargowa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie Dawidzie, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.
I do usłyszenia. Z nami jest pani Renata Dworkiewicz, dyrektor powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Dzień dobry, pani Renato, witam.
Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
Przeczytałem państwu maila, jaki dotarł do nas z Międzyzdrojów. Chciałam poinformować i zainteresować państwa niepokojącą sytuacją, która ma miejsce w szkole podstawowej numer 1 w Międzyzdrojach. Mamy drugi tydzień września i jak dotąd w wyżej wymienionej szkole odbył się tylko jeden dzień lekcji. Szkoła od 2 lat przechodzi remont. Uczniowie uczą się w koszmarnym hałasie, pyle i remontowym brudzie. W ubiegłym roku szkolnym lekcje również rozpoczęły się z kilkudniowym opóźnieniem ze względu na bałagan i nieprzygotowanie budynku do funkcjonowania. W tym roku jest jeszcze gorzej. Rok szkolny rozpoczął się uroczyście, aczkolwiek 2, 3 i 4 września uczniowie spędzili praktycznie na wycieczkach i wyjściach w okolice szkoły. Następnie 7 września odbyły się lekcje, a 8 września uczniowie zostali zwolnieni do domu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa i zapylenia, jakie panuje w budynku. Fragment tego maila. Nie chciałbym o tę konkretną szkołę pytać i sytuację tam, bo na pewno powiatowy inspektorat w Kamieniu Pomorskim nie ma jeszcze zgłoszenia od rodziców w tej sprawie.
Zgadza się, nie było takiego monitu.
Pani dyrektor, również ten mail koresponduje z mailami, które wcześniej otrzymywaliśmy, także telefonami, dotyczącymi szkoły podstawowej w Szczecinie, numer 42. Bardzo podobna sytuacja, jest prowadzony bardzo poważny remont i w tym samym czasie odbywają się zajęcia szkolne. Rodzice pisali do nas, alarmowali, że obawiają się o swoje dzieci, czy te prace prowadzone, prace remontowe, sposób ich prowadzenia nie zagraża bezpieczeństwu. Pani Renato, bardzo ogólne pytanie. Czy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, niezależnie od tego, czy on jest w Kamieniu Pomorskim, czy w Szczecinie, czy w Stargardzie, nieważne, czy ma takie ustawowe kompetencje, uprawnienia do przeprowadzenia kontroli prac budowlanych, aktualnie odbywających się, nie po ich zakończeniu ani przed nimi, ale aktualnie odbywających się, pod kątem bezpieczeństwa dla osób nie będących pracownikami wykonującymi te prace? Bo tutaj to jest inspekcja pracy.
Mówimy o użytkownikach.
Użytkownikach, tak jest.
Proszę państwa, uprawnienia organu nadzoru budowlanego są bardzo szeroko określone w ustawie prawo budowlane i rzeczywiście zgodnie z kompetencjami mamy prawo do czynności kontrolnych, mamy uprawnienia do wstępu na teren budowy, na teren obiektów budowlanych, na teren zakładów pracy, jeżeli jest to związane z jakimiś robotami budowlanymi, z pracami inwestycyjnymi. I istotnie w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, uzasadnia to naszą kontrolę pod kątem zorganizowania procesu budowlanego. Bo chciałabym tutaj państwa troszkę wdrożyć, jeżeli chodzi o te nasze kompetencje, ponieważ no, zbyt lakoniczne udzielenie odpowiedzi spowoduje, że no, nasi słuchacze mogą troszkę opacznie zrozumieć te nasze uprawnienia jako organu nadzoru budowlanego, bo proszę Państwa, tej mojej wypowiedzi nie można traktować w oderwaniu od obowiązków inwestora, obowiązków tutaj osoby, która czy podmiotu, która zleca wykonanie tego zadania inwestycyjnego, na której w głównej mierze ciążą obowiązki, jeżeli chodzi o zorganizowanie procesu budowy czy robót budowlanych, jeżeli chodzi o przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Bo nie możemy tak generalizować, że tutaj nadzór budowlany będzie rozwiązywał, że tak powiem, wszystkie tego typu sytuacje, bo jesteśmy organami małymi i naprawdę w pierwszej kolejności ta odpowiedzialność winna być egzekwowana od inwestora, od obsługi budowy, od zamawiającego. I proszę Państwa, faktycznie, jeżeli trafiają do nas, ja mówię tutaj w swoim imieniu, chciałabym to zaznaczyć, jeżeli tutaj we właściwościach terenu powiatu kamieńskiego wpływają tego typu monity, to dla obiektów użyteczności publicznej, szczególnie szkół, ja takie czynności kontrolne widziałabym jako zasadne. Natomiast nie ukrywam, że w pierwszej kolejności rozliczałabym tutaj ze zorganizowania procesu budowy inwestora zamawiającego, jak również obsługę tego procesu inwestycyjnego kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Bo proszę Państwa, w pierwszej kolejności to te osoby, jak kierownik budowy, zakładam, że taka osoba z ramienia gminy Międzyzdroju musiała być ustanowiona bądź inspektor nadzoru, bądź obaj, ma jak najbardziej kompetencje, żeby w przypadku stwierdzenia możliwości nawet powstania zagrożenia takie roboty budowlane wstrzymać, bo tak z tego maila zrozumiałam, że była taka okoliczność, że...
Mogła być. Pani Renato, ale nad kierownikiem budowy, nad inwestorem, nad tym nadzorem inwestycyjnym jest właśnie Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Zgadza się.
I powiedziała pani, że ten organ jak najbardziej ma kompetencje, żeby skontrolować prowadzone prace budowlane pod kątem bezpieczeństwa dla osób korzystających z danego obiektu.
Pod kątem bezpieczeństwa użytkowników.
Użytkowników, dobrze. Pani Renato, co może...
zorganizowanie procesu budowy.
Co może Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrobić, jeżeli dojdzie do wniosku, że te prace są prowadzone w sposób niebezpieczny?
Proszę Pana, najczęściej, Szanowni Państwo, najczęściej od razu w trakcie takich czynności kontrolnych wydajemy zalecenia. Już są konkretne, że tak powiem, zobowiązania w stosunku do inwestora, kierownika i wykonawcy. Także jeżeli chodzi tu szczególnie o takie zadania w ramach robót publicznych, to, bo wiem chyba do czego Pan zmierza, do wstrzymania robót.
Chodzi mi,
tak?
Chodzi mi albo o wstrzymanie robót, albo o wstrzymanie użytkowania obiektu.
Jeżeli chodzi o wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych, są to takie, że tak powiem, ostateczne tutaj.
Ale zadania. Możliwe.
Są możliwe w przypadku, jeżeli roboty są prowadzone w sposób mogący spowodować...
Ja pytam tylko i wyłącznie o kompetencje, o możliwości wynikające z prawa budowlanego. Pani Renato, bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. Pani
Pozdrawiam,
Renata.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dworkiewicz, dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. No i teraz to była szkoła w Międzyzdrojach. Wracamy do szkoły numer 42 w Szczecinie. Na jej temat w poniedziałek rozmawiałem z panem Andrzejem Lochem, dyrektorem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. To samo pytanie, czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma kompetencje do kontrolowania prac budowlanych pod kątem bezpieczeństwa użytkowników danego obiektu?
Decydując o remoncie jakiegoś budynku, właściciel tego budynku podejmuje decyzję, czy w trakcie jego przebudowy, rozbudowy użytkować budynek i organizuje tak pracę, żeby ten budynek był w tej części, która nie jest remontowana, użytkowany, a w pozostałej części przebudowywany, lub też decyduje o tym, że wyłącza go na ten czas użytkowania, bo będzie mu łatwiej ten remont przeprowadzić.
Czy ktoś kontroluje pod tym względem właściciela? Bo może on podejmować niewłaściwe...
Ale kontrolować właściciela pod tym względem?
I właściciela i jednocześnie inwestora.
On decyduje o tym.
I czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie ma nad tym żadnej kontroli? Właściciel, inwestor może robić wszystko.
Jeżeli chodzi o wykonawstwo, czy zgodnie z projektem, czy niezgodnie z projektem, tak? Ale nie decyduje o tym, żeby wyłączyć szkołę z użytkowania lub jej nie wyłączyć. No przecież gdzieś granice rozsądku wszystkiego są, tak?
To pytanie także skierowaliśmy do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Otrzymaliśmy mailową odpowiedź. Zagadnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu podczas wykonywania w nim robót budowlanych znajduje się na styku BHP i prawa budowlanego. Kompetencje w zakresie BHP przysługują przede wszystkim Państwowej Inspekcji Pracy. Organy nadzoru budowlanego mają kompetencje do tego, by kontrolować, czy roboty budowlane nie są prowadzone w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. W przypadku występowania takiego zagrożenia organ nadzoru budowlanego może wstrzymać prowadzenie robót budowlanych i nałożyć odpowiednie obowiązki w celu usunięcia tego zagrożenia. Jutro na ten temat będziemy w dalszym ciągu dyskutowali w czasie reakcji. Janusz Wilczyński Państwa zaprasza. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.